Poranny gość Radia Doksa.
Porannym gościem Radia Doksa jest dzisiaj Rafał Bartek, lider mniejszości niemieckiej w regionie. Dzień dobry.
Dzień dobry, guten morgen, witam serdecznie.
Był pan wczoraj w Warszawie, spotykając się z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji. Chodzi o naukę języka niemieckiego w klasach siódmych i ósmych. Języka niemieckiego jako języka obcego, języka mniejszości. To jest temat, który wraca, ale dla was był priorytetem, żeby tę kwestię rozwiązać. Przypomnijmy, w czym rzecz.
No, rzecz jest dosyć, można powiedzieć, złożona, dlatego że od roku borykamy się z takim problemem interpretacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, w którym to ministerstwo stanęło na stanowisku, że język niemiecki jako mniejszości nie może być nauczany równolegle dla tych dzieci, które uczą się tego języka jako obcego i odwrotnie, tak, że ci, którzy chcą się uczyć języka obcego, nie mogą się go uczyć jako języka mniejszości.
A takie rozwiązanie do tej pory funkcjonowało?
Takie rozwiązanie funkcjonowało przez cały okres funkcjonowania gimnazjów, od momentu, kiedy wprowadzono drugi język obcy, bo jednak z reguły w naszych szkołach pierwszym językiem obcym jest język angielski. I takie rozwiązanie funkcjonowało również od momentu przekształcenia tej reformy w tych pierwszych latach. Problem się pojawił w momencie, kiedy jeden z rodziców z województwa śląskiego zaczął dopytywać o tą kwestię w związku z tym, że jego dziecko w szkole uczyło się jako obcego hiszpańskiego, co on uważał za niewłaściwe z tego powodu, że powiedział, to dziecko jeszcze nie zna porządnie angielskiego i niemieckiego, które uczyło się którego się uczyło jako mniejszościowego i chciał, żeby tego niemieckiego uczyło się również jako obcego, żeby miało więcej godzin tego niemieckiego.
No właśnie, bo to rozwiązanie, w którym dziecko mogło się uczyć języka niemieckiego jako języka mniejszości i jako języka obcego, to powodowało, że ta liczba godzin nauki języka niemieckiego była po prostu szersza.
Dokładnie tak to było. To skutkowało tym, że tych godzin w tych klasach w tym przypadku 7-8 było 3 plus 2, czyli 5. Oczywiście niosło to za sobą pewne komplikacje dla samego nauczyciela, który musiał obcować z dwoma różnymi podstawami programowymi i musiał również obcować z dziećmi, które w różnym stopniu znają ten język, no bo potencjalnie w tej klasie siódmej mogły się też pojawić osoby, które nie chodziły na język mniejszości, a przyszły na obowiązkowy język obcy. Więc to było też spore wyzwanie organizacyjne dla nauczycieli. Ja tutaj zawsze podkreślałem, że chapeau przed wszystkimi nauczycielami, którzy się tym zajmują, którzy to wyzwanie podejmują. Wielki szacunek też dla naszego programu realizowanego od wielu lat przez samorząd województwa, programu NIWKI, który pomagał, przygotowywał tych nauczycieli, również Niemieckie Towarzystwo Oświatowe, więc to było wielkie wyzwanie, również takie edukacyjne, pedagogiczne, żeby temu sprostać, temu zadaniu.
Chcieliście podtrzymać te rozwiązanie.
Znaczy, myśmy również mieli w tym zakresie opinie prawne, mamy opinie prawne, które mówiły, że nie ma takiego zakazu w polskim prawie, że jest to jak najbardziej dopuszczalne rozwiązanie, że o tym, jakie dziecko wybiera, czy właściwie rodzic za dziecko wybiera język, powinna być pełna swoboda, że tutaj rodzic nie powinien być w jakiś sposób ograniczany i też nie ma tego ograniczenia na ten moment w polskim prawie. Ministerstwo sądziło inaczej, to bardzo komplikowało życie, no bo nie ukrywajmy, że w tym momencie ministerstwo poprzez kuratoria, które opiniują arkusze organizacyjne, no wskazuje właściwie w chwili obecnej, w dalszym ciągu wiem, takie sygnały praktycznie każdego dnia do mnie docierają, że to połączenie jest niedopuszczalne, niedozwolone. Więc wielokrotnie zwracaliśmy się do Ministerstwa Edukacji o to, aby podjąć dialog, o to, aby znaleźć rozwiązanie. I wczoraj propozycję takiego rozwiązania usłyszeliśmy.
To jaka jest ta propozycja?
Propozycja ministerialna jest taka, aby wrócić niejako do zapisów, które obowiązywały, o czym sam nie pamiętałem ani nie wiedziałem, ale to w 92 roku, które umożliwiały wówczas, było rozporządzenie tak zwane tożsamościowe i w tym rozporządzeniu był zapis, który umożliwiał dzieciom uczęszczającym na zajęcia z języka mniejszości możliwość rezygnacji z zajęć z języka obcego, jak gdyby zamiennie.
Ale to będzie oznaczało, że dzieci nie będą mogły jednocześnie uczyć się niemieckiego jako języka obcego i jako języka mniejszości, tylko wybierają albo jedno, albo drugie rozwiązanie, tak?
Dokładnie tak. Znaczy skutek jest właśnie w tym sensie, że godzinowo to jednak doprowadza do zmniejszenia ilości godzin.
Czyli nie będzie tych 5 godzin, o których
nie
pan mówił?
Nie może być 5 godzin, tak, w myśl tej propozycji ministerstwa. Niemniej jednak, no jest ta furtka, że dzieci nie muszą wycofywać deklaracji, dlatego, że dzisiaj wiemy, że w wielu szkołach dyrektorzy, szukając jakiegoś wyjścia z sytuacji, z tej interpretacji, zachęcało w szóstej klasie, aby dzieci rezygnowały z deklaracji na rzecz języka mniejszości i pozostawały tylko na języku obcym. Więc to była taka sytuacja dla nas nie tylko redukcji już tylko do 2 godzin języka niemieckiego, ale dodatkowo do rezygnacji z języka, który ma też w swoim zakresie podtrzymywanie tożsamości.
Mówimy teraz o języku mniejszości.
Ja to też wielokrotnie w rozmowach z ministerstwem podkreślałem, że de facto ta interpretacja, jeżeli się nie zmieni, ta wcześniejsza, ta przedwczoraj, tak, która funkcjonowała do wczoraj, można powiedzieć, jeżeli ona się w jakiś sposób nie zmieni, to ona doprowadzi do sytuacji, w której w polskim systemie oświaty język niemiecki jako język mniejszości zniknie w po szóstej klasie szkoły podstawowej.
Czyli rozumiem, że na bazie tego, co wczoraj usłyszał pan w Warszawie, język mniejszości nadal będzie funkcjonować, ale nie ma pełnego sukcesu, bo nie zostanie zachowana ta liczba po pierwsze 5 godzin i nie będzie możliwości łączenia właśnie nauki niemieckiego jako obcego i mniejszości jednocześnie.
Tak jest, jak pani to powiedziała, że o jakimś pełnym sukcesie w tym zakresie nie możemy mówić. Niemniej jednak może jest to jakieś wyjście, nad którym chcemy jeszcze popracować, bo to jest tak, że wczoraj usłyszeliśmy tą propozycję. W chwili obecnej na bazie tej propozycji musi powstać korekta rozporządzenia, która wprowadzi te przepisy, tak aby kuratorzy, organy prowadzące mogli dostosować w chwili obecnej swoje arkusze organizacyjne czy arkusze organizacyjne szkół do tego nowego rozwiązania. Czyli w ślad za tym, ja tak patrząc nawet to, co słyszałem na poziomie miasta Opola, na poziomie innych miast, gdzie właśnie odbywały się spotkania z rodzicami, gdzie byli oni zachęcani do wycofania tych deklaracji mniejszościowych, że w chwili obecnej trzeba głośno o tym mówić i państwo są pierwszą anteną, na której o tym mówię, że takiej konieczności absolutnie nie ma. Nie było właściwie do tej pory w naszej opinii, w związku z tymi opiniami prawnymi, ale nie będzie też w przyszłości w myśl tego rozwiązania, które ministerstwo wczoraj zaproponowało.
Tylko to jest o tyle ważne, bo te arkusze organizacyjne, o których pan mówi, no właśnie, one są jeszcze tworzone, czy już zatwierdzane?
One są w chwili obecnej zatwierdzane, to znaczy one podlegają opiniowaniu właśnie na poziomie kuratoryjnym i później trafiają do wójtów, burmistrzów, którzy albo się zgadzają z tymi opiniami kuratora, bądź
ale
też nie.
Ale to już na bazie tych rozwiązań, które zostały zaproponowane wczoraj, czy to jakby to już jest...
Nie, to się dzieje jeszcze przed. To znaczy, tak jak powiedziałem, państwo są w chwili obecnej pierwszą anteną, na której ja mówię o tym nowym rozwiązaniu i mam nadzieję, że ta informacja szeroko trafi w chwili obecnej do samorządów, że szykuje się nowe rozwiązanie zaproponowane przez ministerstwo i w związku z tym trzeba się też tak odpowiednio przygotowywać i do tego kadrowo i organizacyjnie, aby 1 września nie było takiej sytuacji, że ktoś w ogóle wycofał deklarację i nie poinformował rodziców, że mogą jednak kontynuować nauczanie języka mniejszości w tych szkołach.
To jest o tyle ważne, że no niejako ideologia ideologią i podtrzymywanie języka mniejszości jest jakby jedna sprawa, ale to jest też kwestia pieniędzy i subwencji, bowiem subwencja w przypadku języka mniejszości jest wyższa, więc to jest kolej ważna informacja zarówno dla szkół, jak i dla samorządów.
Absolutnie tak, znaczy ja będę cały czas mówił o tym aspekcie jednak tożsamościowym, bo pamiętajmy, że ten element jest istotny w nauczaniu języka mniejszości, że to ma być też te kwestie poświęcone samej mniejszości.
No ale nie ukrywajmy, że kwestie
ale rzeczywiście
mają znaczenie.
Za tymi kwestiami idzie również zwiększona subwencja, więc z pozycji samorządu, z każdego samorządu, obojętnie czy to jest samorząd na poziomie gminy czy miasta, jest to też istotny punkt odniesienia i dlatego mam nadzieję, że ta informacja o tym, że jest taka możliwość podtrzymywania w dalszym ciągu tego języka, trafi jak najszerzej do naszych odbiorców, naszych słuchaczy.
To ten temat zostawmy, bo jeszcze chwila na antenie nam pozostała. O jedną kwestię jeszcze chciałam zapytać. Niejako wracając do tego, co w ubiegłym tygodniu na Górze Świętej Anny, tam zjazd delegatów Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, czyli jakby najważniejsze gremium.
Tak, Niemców w Polsce.
Dokładnie tak. I tam rezolucja przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Rezolucja, na bazie której namawiacie przedstawicieli mniejszości do tego, aby na wybory pójść, ale nie mówicie, na kogo mają głosować.
Znaczy, to jest trudno, żeby z poziomu ogólnopolskiego mówić i wskazywać kandydata, dlatego że nasi członkowie...
Powiedzieliście bardzo szeroko o proeuropejskich kandydatach.
Dokładnie, dlatego że oczywiście z poziomu ogólnokrajowego trudno wskazywać kandydata, dlatego że musielibyśmy ich wielu
kandydatów. Ale można wskazać listę,
tak?
Na przykład.
Nie, tak daleko byśmy się też nie posunęli, dlatego że to jest tak, że nawet na poziomie tutaj naszego województwa i naszego okręgu zdecydowaliśmy się jako TSKN na poparcie konkretnego kandydata, nie listy.
W związku z tym, że... No tutaj popieracie marszałka Andrzeja Buła.
Dokładnie, w związku z tym, że z konkretnym kandydatem rozmawialiśmy o naszych priorytetach, o naszej wizji Europy, Europy, o tym, jakie potrzeby my widzimy w tej Europie i czego nam brakuje w tej zjednoczonej Europie. To jest między innymi kwestia pielęgnacji praw mniejszości, ochrony praw mniejszości. One tak naprawdę na poziomie Parlamentu Europejskiego są bardzo mało widoczne. One zostały oddane niejako Radzie Europy. Tam z kolei te wszystkie rezolucje i sankcje nie mają jak gdyby czynników wykonawczych, elementów wykonawczych, czyli mamy wprawdzie ratyfikowaną przez Polskę Europejską Kartę Języków Mniejszościowych i Regionalnych, ale nie mamy instrumentów, aby egzekwować to, czy ktoś realizuje tą ratyfikację, czy nie. I mamy taką kuriozalną sytuację, że tam są zapisy, jeżeli chodzi o ochronę tych języków, bardzo daleko idące. Tymczasem kolejne raporty są dla Polski bardzo, bardzo negatywne, ale również dla innych krajów europejskich i nic za tym się nie dzieje. Dlatego uważamy, że to powinna być również kompetencja Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, aby trochę jednak to prawodawstwo mniejszościowe w Europie ujednolicać docelowo, żeby nie było takiej sytuacji, że w jednym kraju szkolnictwo, edukacja mniejszościowa jest świetnie rozwinięta. Weźmy na przykład szkolnictwo polskie na Litwie, no a w innych krajach ono ledwie kuleje, borykając się z takimi problemami, jak choćby tymi, o których przed chwilą rozmawialiśmy. Więc tutaj jednak pewne wspólne standardy, poszukiwanie pewnych wspólnych dróg rozwiązań dla ochrony tych mniejszości narodowych, etnicznych, tych autochtonicznych mniejszości, powinny się pojawiać. I takich parlamentarzystów potrzebujemy. To są parlamentarzyści, którzy są proeuropejscy. Więc to dlatego taki, a nie inny charakter tego apelu, aby nasi członkowie zjednoczeni w różnych organizacjach w całej Polsce, no właśnie pod tym kątem przyglądali się tym kandydatom, pod tym kątem może czasami na spotkaniach wyborczych, czy w drodze mailowej, czy w jakiejś innej ich o to odpytywali, jak oni mają wizję Europy i praw mniejszości w tej Europie.
I stawiamy kropkę. Rafał Bartek, szef mniejszości niemieckiej w regionie, był dzisiaj moim i Państwa gościem. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również, pozdrawiam.
Poranny gość Radia Doksa.